Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste. Odcinek 23. Duch Święty w liturgii.
Witajcie. W tym cyklu naszych kateches, naszych spotkań myślimy o Duchu Świętym. W poprzedniej części próbowałem nakreślić te najistotniejsze punkty wiary Kościoła w Ducha Świętego, czyli jego nierozdzielność od Ojca i od Syna, to, że jest widzialny i doświadczalny właśnie poprzez spotkanie z Synem, który nam objawia Ojca. Próbowałem pokazać, jak pięknie widać Ducha Świętego w życiu Pana Jezusa i że to Pan Jezus jest pierwszym charyzmatykiem, czyli nosicielem Ducha Świętego. Także i przede wszystkim dlatego, że ofiarował swoje życie. Duch Święty nie tylko stworzył jego cielesność w łonie Najświętszej Marii Panny, ale także uczynił ją zdolną do oddania siebie. Czyli jakby wpisał w ciało Jezusa całe DNA Boga. Życie jako dar. Mówiliśmy także o wielkich sporach teologicznych z IV wieku i o filioque, czyli o tym, że Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca i Syna i to ma dla nas bardzo ważne znaczenie, dlatego że właśnie dlatego, że pochodzi od jednego i od drugiego, jakoś nas włącza w to życie Ojca i Syna i swoje własne. I że przede wszystkim jest osobą, żebyśmy go nie traktowali nieosobowo, jak jakąś tajemniczą moc, jak jakąś czarodziejską moc. On jest osobą. Do Niego można zwracać się po imieniu. I chociaż Go nie widzisz namacalnie, to uczysz się Go rozpoznawać w życiu Jezusa i potem, patrząc przez życie Jezusa na siebie, uczysz się dostrzegać także Jego działanie w Tobie. I im bardziej stajesz się podobny do Jezusa, tym bardziej masz w sobie Ducha Świętego. I jest to dzieło Ducha Świętego w Tobie. Jak to jest naszym zwyczajem, w drugiej części chciałbym dotknąć tematu związku Ducha Świętego z liturgią. Liturgia to jest szczytowa, super ważna, istotna część, wymiar naszego życia chrześcijańskiego. Jaką rolę odgrywa Duch Święty w liturgii? Przede wszystkim chciałbym przypomnieć Wam zasadę, o której już kiedyś mówiłem w perspektywie także katechezy o Trójcy Świętej, że wszystkie działania Boże na zewnątrz są wspólne. Czyli zawsze, kiedy działa Syn, to działa także Ojciec i Duch Święty. Kiedy działa Duch Święty, to działa także Ojciec i Syn. I właśnie w tym znaczeniu powinniśmy pamiętać, że tak jak stworzenie, tak zbawienie, ale także i liturgia jest dziełem całej Trójcy Świętej. Czyli liturgia daje nam spotkanie z Kościołem, to prawda, ale przede wszystkim daje nam spotkanie z Ojcem w Jego Synu i daje nam spotkanie z Duchem Świętym. Liturgia jest dziełem Chrystusa, to znaczy, że jest dziełem także Ojca i Ducha Świętego. Jakie jest miejsce Ducha Świętego w liturgii? Co Duch Święty w liturgii robi? To może zacznijmy tak od takich rzeczy zewnętrznych. Chociażby od tego, że w roku liturgicznym mamy bardzo ważne święto, które jest dedykowane Duchowi Świętemu i to jest święto, które kończy nasze obchody Paschy, czyli śmierci i zmartwychwstania Jezusa jako tajemnicy naszego zbawienia. Na sam koniec pięćdziesiątnica, 50 dni od zmartwychwstania Pana Jezusa, przychodzi Duch Święty, zostaje posłany. Jezus mówi do apostołów, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli ja nie przyjdę, nie przyjdzie, jeśli ja nie pójdę do Ojca, nie przyjdzie do was Pocieszyciel, Duch Święty, który jest konsumatorem, dokonawcą, nauczycielem prawdy, tym, który daje odwagę Kościołowi do świadectwa, tym, który daje także szczęście bliskości z Panem Bogiem. I właśnie to czcimy, to przyjście Ducha Świętego w zesłanie Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicę. To jest święto, które w kalendarzu żydowskim oznaczało święto zbiorów, owocowania, życia. To jest święto, kiedy nawraca się całe mnóstwo ludzi pod wpływem kazania Piotra, który do tej pory był zalękniony i uciekający, a teraz odważnie głosi tajemnicę odrzucenia, śmierci, ale także zmartwychwstania, wywyższenia, boskości i zbawienia, jakie dokonało się w Panu Jezusie. Owocowanie, te ogniki, które zstępują na każdego ze słuchających. Duch Święty w postaci ognia, ognia, który oczyszcza, ognia, który zapala do życia, ognia, który czyni człowieka lekkim, podnosi go, uszczęśliwia. Przyjście Ducha Świętego to jest święto zbawienia, które jest nam dane, nam, włożone w nas. To jest święto owocowania zbawienia, nie tylko święto tego, który dokonał zbawienia, ale w Pięćdziesiątnicy dzieło Jezusa zostaje rozlane na cały świat, także może dojść do mnie, pochodzącego z pogaństwa, z barbarzyństwa. Przecież jestem Polakiem, tak? A więc północ Europy, wtedy to barbarzyńska okolica. I w pewnym momencie, w 966 roku, może nawet troszkę wcześniej, ta tajemnica przez Ducha Świętego, tajemnica zesłania dochodzi do nas i sprawia, że my możemy kwitnąć, że życie może w nas być, że mamy odpuszczone grzechy, że mamy podarowane życie wieczne, że mamy w sobie wiarę, nadzieję, miłość, że jesteśmy ludźmi pragnienia, oczekiwania, że stajemy się odpowiedzialni, dojrzali, wyprostowani. Wszystko to, co robi w nas Bóg. To jest właśnie dzięki Duchowi Świętemu. I to czcimy jako podsumowanie. Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela to są wszystko święta Jezusowe, święta, które pokazują nam, w jaki sposób jesteśmy zbawieni. A święto przyjścia Ducha Świętego to jest już tak głęboko nasze święto, bo to jest dokonywanie się tego, co zrobił Jezus w nas. I właśnie to dokonuje się dzięki Duchowi Świętemu. Druga rzecz to w Kościele mamy specjalny sakrament Ducha Świętego. Nazywamy go konfirmacją, bierzmowaniem. Bierzmo, czyli tabelka, która podtrzymuje strop, właśnie konfirmuje, umacnia, potwierdza. To jest specjalny sakrament, celebruje go biskup albo z jego delegacji kapłan specjalnie wyznaczony. Człowiek jest przyjmujący ten sakrament jest namaszczony olejem na czole i formuła sakramentalna mówi: przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Czyli bądź naznaczony Duchem Świętym. Niech się w tobie dokona amen. To jest jakby przedłużenie chrztu. Duch Święty, który jest duchem mocy, który prowadzi dzieło zbawienia, włącza mnie jako aktywnego członka ciała Chrystusa, żebym zaświadczył o nim, żeby we mnie wiara stała się amen. To jest działanie Ducha Świętego, to umocnienie mnie w Jezusie. To umocnienie mnie na drodze do Jezusa. To jest właśnie dzieło Ducha Świętego. To On mnie łączy z Jezusem, konfirmuje mnie, potwierdza i umacnia w tajemnicy Pana Jezusa. A teraz zejdźmy troszkę głębiej, no bo z jednej strony to jest święto, które Kościół widać je, celebruje je w sposób bardzo uroczysty właśnie w dniu zesłania Ducha Świętego, święto uroczystość dedykowana Duchowi Świętemu, która pokazuje, że Duch przyszedł jako owoc męki Jezusa. Ten, który utkał człowieczeństwo Jezusa jako zdolne do ofiary, przychodzi z tej ofiary, z wnętrza tej ofiary, która rodzi życie w zmartwychwstaniu, przychodzi do nas, żeby nas ożywić tym samym Duchem. No i sakrament bierzmowania, który właśnie pokazuje to także, to działanie Ducha Świętego łączącego nas z Jezusem, łączącego, umocniającego nas w naszej wierze i w nadziei w stosunku do Jezusa. A popatrzmy teraz na wewnętrzne działanie Ducha Świętego nie tylko w tym jednym święcie, czy nie tylko w tym jednym sakramencie, w ogóle w liturgii jako takiej. I tutaj bardzo ważna jest msza święta, bo ona pokazuje bardzo istotne rzeczy na temat działania Ducha Świętego między nami. Liturgia, jak pamiętacie, to są dwa ruchy. To jest uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka. Bóg wstępuje na ziemię, żeby nas uświęcić i żeby uczynić nas zdolnymi do relacji ze sobą. Chwali Go najpiękniej nasze piękne, dojrzałe życie. I to jest dzieło Ducha Świętego w nas. Centrum mszy świętej są słowa konsekracji. Anamneza. Już o tym wspominaliśmy, czyli powtarzamy te same słowa, powtarzamy gesty Jezusa z Wieczernika. Ale zauważcie, że przed tą anamnezą, przed tym wspomnieniem jest jeszcze epikleza, jest tajemnicza modlitwa o zesłanie Ducha Świętego na te dary. Jako niech zstąpi Duch Twój, zaprawdę święty jesteś Boże i źródło wszelkiej świętości. Ześlij zatem Ducha Twojego na te dary, aby stały się dla nas ciałem i krwią, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli tajemnica konsekracji, tajemnica przemiany chleba w ciało Pana Jezusa i wina w krew Pana Jezusa dokonuje się nie tylko dzięki działaniu Jezusa, wspominamy, uobecniamy Jego ofiarę, ale to wszystko jest możliwe dzięki przyjściu Ducha Świętego. To dzięki Duchowi Świętemu chleb jest konsekrowany, przemieniany w prawdziwe ciało Jezusa, a wino w prawdziwą krew Pana Jezusa. To się nazywa epiklezą, czyli przywołaniem Ducha Świętego. I teraz bardzo proszę, jest rzecz super, super ważna, bo podczas mszy nie mamy tylko jednej epiklezy, ale mamy dwie epiklezy. Akurat nie nasza liturgia zachodnia nie bardzo to podkreśla, ale na przykład w liturgii mozarabskiej, czyli tej, która była celebrowana na Półwyspie Iberyjskim, czy jest celebrowana w mniejszym stopniu dzisiaj, bardzo mocno podkreśla się ten moment drugiej epiklezy. A druga epikleza to jest przyzywanie Ducha Świętego, żeby w tych, którzy przyjmują ciało Pana Jezusa, dokonał przemiany z grzechu w świętość, z niedoskonałości w doskonałość, ze zwykłego stworzenia w dziecko Boże, w usynowienie. Popatrzcie, święty Paweł mówi to wielokrotnie. Został posłany do waszych serc Duch Święty, który woła w nich Abba Ojcze. To Duch Święty sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To On nas konsekruje, przemienia. Tak jak przemienia chleb w ciało i wino w krew, przemienia mnie, zwykłego człowieka, w dziecko Boże, w dziedzica, w kogoś, kto może do Ojca razem z Synem powiedzieć Ojcze. Tajemnica działania Ducha Świętego w liturgii to nie jest tylko konsekracja chleba i wina, żeby były ciałem i krwią Pana Jezusa, ale to także jest dzięki przyjęciu Komunii Świętej, to jest konsekracja człowieka, uświęcenie go i przemiana. Theozis, przebóstwienie, przeniknięcie Bogiem. Tak, że dzięki temu przeniknięciu Bogiem człowiek staje się w pełni i aż do końca człowiekiem. Czyli liturgia jest tajemnicą Ducha Świętego. Liturgia jest w szczególny sposób powiązana z działaniem Ducha Świętego. I gdzie jest to działanie Ducha Świętego w liturgii? To jest przemiana, która się dokonuje sakramentalnie w znakach chleba i wina i sakramentalnie w nas. My dzięki Komunii Świętej, dzięki temu, że Duch Święty jest obecny w tej komunii, jesteśmy przemienieni wewnętrznie. Także stajemy się prawdziwie dziećmi Bożymi. Efrem Syryjczyk modlił się, wyrażając swoją świadomość, że kto przyjmuje Komunię Świętą, przyjmuje nie tylko Syna, ale przyjmuje także ogień Ducha Świętego. Całe wydarzenie zbawcze tutaj jest. To jest właśnie pięćdziesiątnica, przyjęcie Eucharystii. To jest to konfirmacja także. Cała ekonomia zbawienia tutaj jest obecna. Kościół nam ją rozdziela w poszczególnych sakramentach, ale za każdym razem jakby dana nam jest cały owoc, cała pełnia tego jednego życia i działania Jezusa, które nie byłoby możliwe bez Ducha Świętego. To Duch Święty nas przemienia. Taka jest wiara Kościoła. Nie tylko przemienia chleb w wino, chleb w ciało, a wino w krew, ale przemienia mnie w nowego człowieka. Kto przyjmuje komunię, kto przyjmuje ciało i krew Pana, przyjmuje ogień Ducha Świętego. A popatrzcie już teraz chwileczkę tylko na sakrament pokuty. Tu, nawiasem mówiąc, mam do was prośbę, bo jest taki ustalony zwyczaj, często ludzie go robią, że jak już ksiądz udziela rozgrzeszenia, to ludzie wtedy biją się w piersi i jedni głośniej, inni ciszej powtarzają słowa: Boże, ulituj się nade mną grzesznikiem, bądź miłościwy mnie grzesznemu, czy jakąkolwiek inną formułę. Bardzo proszę was, żebyście tego nie robili. To jest czas, żeby wysłuchać dokładnie tego, co ksiądz mówi w formule rozgrzeszenia. Akt pokuty wasz trzeba zrobić przed przyjściem do spowiedzi. Zanim podejdziesz do konfesjonału, możesz wyrecytować: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Możesz modlić się modlitwą tego celnika: Boże, ulituj się nade mną. Czy modlitwą trędowatego, który prosi Pana o pomoc. Ale jak już wtedy jest udzielane rozgrzeszenie, to jest cudowna formuła. Ona mówi Bóg Ojciec Miłosierdzia. Jest tu znowu cała Trójca Święta. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Popatrzcie, tu jest przyzywany Duch Święty. Właśnie ten Duch, który przemienia grzesznika w świętego, w prawdziwie świętego, brudnego w oczyszczonego, pogrążonego w ciemności w oświeconego. To przecież u Jana, Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, to będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ten, kto przychodzi do spowiedzi, on już jest prowadzony Duchem Świętym. To Duch Święty daje mu świadomość grzechu. Świadomość, która go nie zabija, ale która go podnosi i wzywa do tego, żeby podjął walkę o swoje życie. I to Duch Święty przyjmuje go. To on go przyprowadza do Jezusa zmartwychwstałego i do Ojca. Proszę pamiętajcie, że Jezus udzielił Ducha Świętego apostołom już w dzień zmartwychwstania, wieczorem, kiedy ich odwiedził. Pomimo drzwi zamkniętych, przyszedł i powiedział do nich pokój wam. I dodał, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Popatrzcie, pamiętacie Augustyna z poprzedniej katechezy, z poprzedniego spotkania? Duch łączy Ojca i Syna. Co robi Duch Święty w sakramencie pokuty? Łączy człowieka razem ze sobą i z Ojcem i z Synem. Grzech oznacza odejście. Pokuta i pojednanie w sakramencie oznacza i nawrócenie przede wszystkim, powrót, nowe połączenie. I jeszcze jedna myśl o sakramencie małżeństwa. W obrzędach, szczególnie tutaj u nas w Polsce, pamiętacie, bo na pewno wielokrotnie uczestniczyliście w takim obrzędzie, w takim rycie sakramentu małżeństwa, zanim następuje przyrzeczenie, przysięga małżeńska, która jest formułą sakramentalną, kapłan razem z wiernymi i z nupturientami, czyli z nowożeńcami, z narzeczonymi, zwraca się do Ducha Świętego za pomocą tego szlachetnego, starożytnego hymnu Veni Creator Spiritus. Przyjdź Duchu Święty. A więc znowu jest jakby ta formuła konsekracyjna. Chce się uświęcić małżonków. Tak jak się konsekruje chleb i wino, tak samo się konsekruje małżonków do tego, żeby mogli stanowić jedno ciało, żeby byli bardzo eucharystyczni, żeby wyrażali w swojej jedności miłość Chrystusa do Kościoła, jak mówi święty Paweł. Mam nadzieję, że to wszystko, co powiedziałem, nie będziecie tego traktowali jako jakiejś teorii, jakiegoś zbytniego uduchowienia. To jest po prostu pokorna, skromna, ale jakże piękna, ożywiająca wiara Kościoła. I być może niektórzy, którzy słuchacie tej katechezy, wiecie, o czym mówię, w takim znaczeniu, że macie takie doświadczenie. A ta katecheza jest bardziej jeszcze... Fajnie, tym, którzy mają to doświadczenie, pozwoli, myślę, wyartykułować, nazwać pewne rzeczy, które doświadczają, chociaż jakby nie potrafili ich nazwać. Ale myślę, że ta katecheza może się przydać także dla tych, którzy jakby jej nie rozumieją. I jakby ona była zbyt daleko oddalona od życia. Wiecie, ta katecheza jest jak pierwsza lekcja matematyki, jak pierwsza lekcja języka obcego. Ona może odsłonić i pomóc zrozumieć to, co już ktoś doświadcza, albo ona może być ukierunkowaniem dla kogoś, kto tego nie doświadcza. Jeśli tego nie doświadczasz, o czym mówię, to nie znaczy, że nie możesz tego doświadczyć. Ważne, żebyś chciał tego doświadczyć. I wtedy potraktuj tą katechezę jako ABC, jako jeden dodać jeden, jako naukę pewnego języka, jako wskazanie pewnych miejsc, które... nad którymi powinnaś popracować, nad którymi warto pomyśleć. Bardzo wam tego życzę, bo rzeczywiście liturgia jest prawdziwym spotkaniem z Duchem Świętym i to nie byle jakim, bo to jest właśnie Duch Święty pochwycony na gorącym uczynku. Tak, na gorącym uczynku, na tym, jak czyni wszystkie rzeczy nowymi, jak mnie czyni nowym człowiekiem. Uwierzcie w to, proszę, i doświadczajcie tego. Tego wam bardzo życzę. Dzięki.